A w naszym studiu Adam Bielan, szef partii republikańskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Ważą się losy o Sądzie Najwyższym. Ustawę z poprawkami poparli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w trakcie debaty nad ustawą określili zmiany jako niekonstytucyjne i łamiące wszelakie zasady. To może być element gry prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tak mówią opozycjoniści. Czy partia republikańska czuje się rozgrywana przez swojego największego koalicjanta?
Nie, ustawa jest z jednej strony wynikiem woli politycznej koalicji rządzącej. My już od wielu miesięcy, ponad roku, zapowiadaliśmy likwidację Izby Dyscyplinarnej. Naszym zdaniem ten kształt systemu dyscyplinującego sędziów, który jest potrzebny, chyba nikt tego nie kwestionuje, że sędziowie nie mogą być, mówiąc kolokwialnie, świętymi krowami i muszą podlegać w przypadku rażącego naruszenia prawa jakimś środkom dyscyplinarnym. Znamy wszystkie te przykłady, kiedy sędziowie byli łapani na gorącym uczynku i nie spotkała ich żadna kara. Natomiast uważaliśmy, że sama izba nie do końca się sprawdziła. Byliśmy już od dawna gotowi na zreformowanie tego systemu. Na to nałożyły się oczywiście negocjacje z Komisją Europejską w sprawie opinii Komisji Europejskiej dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy. Te negocjacje troszeczkę się przeciągnęły. Mieliśmy oczywiście też sytuację związaną z wojną na Ukrainie, nową fazą tej wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainie. To też miało wpływ na toczące się rozmowy. No ale mamy już pewien etap za sobą. Wczoraj kolecz Komisji Europejskiej, czyli zebranie wszystkich komisarzy, podjęło decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu KPO. Dzisiaj szefowa komisji Ursula von der Leyen przyjeżdża do Warszawy, gdzie formalnie ogłosi tę decyzję. Czekamy na zatwierdzenie tej decyzji później przez Radę, ale to już jest czysta formalność. No i przystępujemy do pracy, bo czeka nas ciężka praca, jeśli chodzi o wydawanie środków z KPO. To są setki, jeżeli nie tysiące projektów, które trzeba przygotować i później rozliczyć.
Ale czy te poprawki faktycznie uzdrawiają Sąd Najwyższy? Czy to kompromis, który ma doprowadzić do przelewu środków z Unii Europejskiej? Mam tu cytat pana Śmiszka, który twierdzi, że w efekcie prac sejmowych mamy zmianę jednej tabliczki na drugą i to pudruje rzeczywistość, jest to zasłona dymna przed Komisją Europejską. Chciałabym, żeby pan się odwołał do tych słów, jak to jest w rzeczywistości. Czy są jakieś zmiany, czy ich nie ma?
Zwana większość decyzji w parlamencie, w polityce w ogóle, to jest jakiś kompromis, wyważanie rozmaitych racji. My stoimy na stanowisku, że od lat polski wymiar sprawiedliwości nie miał sprawnie funkcjonującego systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. To było nie tylko nasze zdanie, myślę, że zdecydowanej większości Polaków. To był jeden z powodów, dla których Polacy powierzyli nam sprawowanie władzy, konieczność reformowania wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy naciski z części środowiska sędziowskiego, opozycji, no i Komisji Europejskiej, żeby te reformy wyhamować i decyzja Sejmu Izby Niższej Polskiego Parlamentu była tego rodzaju kompromisem, ponieważ w Senacie większość sprawuje opozycja, więc Senat próbuje wyrwać zęby tej ustawie, ale myślę, że Sejm odrzuci poprawki Senatu.
Czy opozycyjne poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym mogą przetrwać, zdaniem pana?
Nie sądzę. Myślę, że te poprawki zostaną odrzucone, jak większość poprawek Senatu, ale oczywiście to jest decyzja moich kolegów z Sejmu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie, będziemy znać rezultat już wkrótce.
A czy ewentualne przyjęcie przez Sejm ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną ostatecznie już zamyka ten spór z Brukselą?
Chciałbym tak powiedzieć, natomiast jeżeli mam być szczery, a staram się być zawsze szczery w rozmowach z Polakami w mediach, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że duża część tego sporu wynika z motywacji czysto politycznych. Komisja Europejska to nie są jacyś bezstronni arbitrzy, to są politycy, tam zasiadają z reguły
byli politycy. My za to płacimy, decyzja polityczna, ale my płacimy, już prawie miliard złotych straciliśmy na tym.
Jeśli chodzi o kary zasądzone po niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, myślę, że te kary w tym momencie przestaną biec. Środki z KPO zostały już odblokowane, będą mogły być rozliczane. Natomiast zrozumiałem pani pytanie jako pytanie o to, czy będą pewne napięcia, dyskusje pomiędzy Brukselą a Warszawą w tej sprawie. I moim zdaniem będą. Moim zdaniem będą, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dlatego, że większość w Komisji Europejskiej sprawują politycy z rodzin politycznych, których partie w Polsce są dzisiaj w opozycji. z Europejskiej Partii Ludowej, która w Polsce jest reprezentowana przez Platformę PSL, z Europejskiej Grupy Europejskich Socjalistów, która jest reprezentowana przez Nową Lewicę. I ci koledzy polityczni polskiej opozycji robią wszystko, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy przegrał wybory, żeby ich koledzy wygrali i rządzili w Polsce po kolejnych wyborach parlamentarnych. Więc te napięcia będą, nie ma co sobie tutaj mydlić oczu. Natomiast, tak jak pani słusznie wskazuje w swoim pytaniu, dla nas najważniejsze jest odblokowanie tych środków, które są bardzo potrzebne dla polskiej gospodarki, dla polskich samorządów, dla polskiego społeczeństwa w ogóle. I dlatego fatalnie oceniam wypowiedzi, nie wiem, Rafała Trzaskowskiego, który jest chyba liderem takiej frakcji Jastrzębiej w Platformie Obywatelskiej, który mówi wprost: będziemy mrozić te środki, zrobimy wszystko, żeby mrozić te środki do momentu, kiedy nie przyjmiemy władzy. Tak mówił kilkanaście miesięcy temu i tak mówi dzisiaj, kiedy stara się takim płaczliwym tonem skłonić Ursulę von der Leyen do powstrzymania tej pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w sprawie polskiego KPO.
A tak szczerze, panie prezesie, czy potrzebny był nam tak długi spór, skoro i tak ziobryści zagłosowali za przeforsowaniem obecnie tej ustawy?
Pamiętajmy, że w demokracji spór jest czymś naturalnym, immanentnym. Nie da się uniknąć rozmaitych sporów i ja nie oceniam tego, że są spory w parlamencie negatywnie. To, że są różne opinie na różne kwestie, jest czymś naturalnym. Polacy różnią się przecież, jak się spotykamy gdzieś przy rodzinnym stole, to bardzo często spieramy się o politykę i to się później przekłada na rozmaite spory w parlamencie. Zgadzam się, że trzeba co jakiś czas się zastanawiać, jakie są priorytety. Dzisiaj w sytuacji po pandemii, w sytuacji rosnącej inflacji, w sytuacji, w której na rynkach finansowych bardzo trudno zaciągnąć dług, bo on jest coraz droższy, w sytuacji, w której do Polski napłynęło ponad 2 miliony uchodźców, a Komisja Europejska zwleka z przyznaniem nam rekompensat związanych z utrzymaniem tych uchodźców w Polsce, priorytetem było zamknięcie sporu dotyczącego Sądu Najwyższego oraz środków w ramach KPO. I to się udało zrobić i chwała panu premierowi Morawieckiemu za to, że ten cel osiągnął.
A Solidarna Polska ułatwia wam rządzenie w tej koalicyjnej większości, czy wam trochę szkodzi?
Jak często rozmawiam z moimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, to mówię, że gdyby klub liczył 100 osób, to zapewne byłby bardziej spójny, byłoby mniej różnic, jeśli chodzi o rozmaite kwestie. Natomiast bylibyśmy w opozycji. Wygrywamy wybory między innymi dlatego, że jesteśmy tak szerokim obozem, tak pojemnym, jeśli chodzi o poglądy, jeśli chodzi o osobowości, bo w polityce, do polityki często się garną ludzie bardzo ambitni i często wypracowanie jakiegoś kompromisu między nimi jest trudne. Coś za coś. Gdybyśmy byli węższym obozem, gdyby nie było na przykład Solidarnej Polski, to zapewne nie rządzilibyśmy dzisiaj, bo jak wyniki wyborów z 2015-2019 wskazują, wystarczyło nawet nie jeden punkt procentowy mniej, ale 5 promili, pół punkta procentowego mniej i byśmy nie rządzili. Z całą pewnością Solidarna Polska co najmniej tyle dodała, więc ja nie jestem członkiem Solidarnej Polski, w wielu sprawach się różnimy, natomiast jestem za tym, żeby formułę Zjednoczonej Prawicy utrzymać jak najdłużej można, bo uważam, że po jej zakończeniu po prostu prawica znajdzie się w opozycji, a dla mnie jako polityka o poglądach konserwatywnych doprowadzenie do powrotu do władzy lewicy i to w takiej znacznie bardziej radykalnej formie niż w czasie, kiedy ostatnio rządzili, jest nie do przyjęcia.
Czego się pan spodziewa po wizycie pani Ursuli von der Leyen? Kiedy te pieniądze ewentualnie mogą trafić już na nasze konta?
Wizyta pani szefowej komisji jest czystą formalnością. Najważniejsza decyzja zapadła już wcześniej. Ona została wczoraj przegłosowana na posiedzeniu Kolegium Komisji Europejskiej. Te tryby biurokratyczne będą jeszcze trwały kilkanaście dni. A dzisiaj ta wizyta ma taki wydźwięk bardziej, bym powiedział, medialny, natomiast decyzje już zapadły. W tej chwili musimy się skupić na jak najlepszym przygotowaniu wniosku i ich rozliczeniu. Zresztą nasi urzędnicy od wielu miesięcy, zakładając, że dojdzie do porozumienia, bardzo ciężko pracowali, więc my jesteśmy gotowi, chociaż trzeba pamiętać, że czeka nas bardzo duże wyzwanie. 70% z tej olbrzymiej kwoty, ponad 200 miliardów złotych, musi być zakontraktowane do końca tego roku. To jest olbrzymie przedsięwzięcie, olbrzymi wysiłek wszystkich naszych urzędników samorządowych, rządowych, więc teraz my jako politycy musimy stworzyć dobre warunki do pracy.
Czy rząd panuje nad inflacją?
Mamy kolejny rekord inflacji, przy czym pamiętajmy, że to jest zjawisko ogólnoświatowe. Mamy rekordową inflację w Stanach Zjednoczonych, najwyższą od 30 lat, najwyższą od 40 lat w Niemczech. Mamy kraje, w których inflacja jest jeszcze wyższa niż w Polsce, choćby kraje bałtyckie. Więc to jest zjawisko ogólnoświatowe wynikające z
wielu czynników.
Wielu czynników z jednej
strony. Z tego, że nie otrzymaliśmy pieniędzy z KPO, być może trochę te słupki pójdą w dół, jak mówią eksperci.
Tak, ale przede wszystkim myślę, że ze sposobu, w jaki radziliśmy sobie z pandemią, a z drugiej strony ze względu na działania Putina, który wiele miesięcy przed ostatnią inwazją na Ukrainie już zakręcał, zmniejszał dostawy gazu do Europy po to, żeby zwiększyć ceny zarówno gazu, jak i ropy, bo ropa jest często związana na giełdach światowych z ceną gazu, a cena ropy, gazu ma duży wpływ na inflację, bo ona jest przecież wliczona w koszty transportu, który jest obecny w cenie każdego produktu praktycznie, więc to jest zjawisko, którym będziemy się zmagać jeszcze przez wiele miesięcy, nie ma co ukrywać. Rząd stara się, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, za których rządów też, już o tym nie pamiętamy, też ta inflacja była dość wysoka. No my jednak z jednej strony ścięliśmy akcyzę i VAT na paliwo, chociaż to paliwo znowu wzrosło ze względu na wojnę na Ukrainie. Niemniej jednak ono jest najniższe w historii. Mamy szereg innych działań w ramach tarczy antyinflacyjne, które zaprezentował pan premier.
Ale one kiedy się skończą, panie prezesie?
Kiedy się skończą, mam nadzieję, że będą się kończyć też wraz ze spadającą inflacją. Zdaniem ekonomistów...
Bo tu chyba obawy największe rodzą się w nas, kiedy się skończą. Co się może wydarzyć? Czy
oczywiście.
Wojna dalej będzie trwać?
Mamy szereg oczywiście pozytywnych zjawisk w gospodarce. Rekordowy wzrost, ponad prawie 9%. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, co jest ważne dla ludzi. Ja jeszcze pamiętam sytuację sprzed 20 lat, gdzie mieliśmy najwyższe bezrobocie w Unii. No ale mamy też to bardzo negatywne zjawisko w postaci inflacji, które jest odczuwalne szczególnie przez ludzi mniej zamożnych i zdajemy sobie sprawę, że to jest dla wielu ludzi duży problem, szczególnie dla tych, którzy spłacają kredyty hipoteczne, bo oni odczuwają wzrost stóp, który jest konieczny ze względu na to, żeby walczyć z inflacją, więc zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi to jest problem i to jest bardzo ważne zadanie przed rządem, tu się z panią zgadzam, na najbliższe miesiące.
Może należy odłożyć niektóre programy realizowane w Nowym Ładzie, panie prezesie, bo patrząc na wypowiedzi profesorów, ekonomistów, mówią, że stopy procentowe podnosi się po to, żeby nie rozszerzać akcji kredytowej jeszcze bardziej. Profesor Grażyna Arcyparowicz wskazuje, że ze względu na wysoką inflację należy odłożyć realizację niektórych programów, między innymi mieszkania bez wkładu własnego. Czy rządzący myślą o takich kwestiach?
To jest kwestia wyważenia rozmaitych racji i podjęcia bardzo trudnych decyzji. Mm-hmm. Taka jest natura zawodu polityka, który rządzi, bo z drugiej strony pamiętajmy, że brak mieszkań, te bardzo wysokie potrzeby mieszkaniowe w Polsce są czynnikiem bardzo ważnym skłaniającym młodych ludzi do migracji, do wjeżdżania ze swoich miast do innych, do większych miast w Polsce, ale też niestety wciąż do emigracji z Polski, chociaż po raz pierwszy od lat mamy dodatnie sam do migracji. W związku z tym my staramy się temu zjawisku przeciwdziałać. Moja partia odpowiada za bardzo ważny projekt rządowy w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, który tworzy tak zwane samorządowe inicjatywy mieszkaniowe. Między innymi taki SIM rozpoczął działalność we Wrocławiu. Mamy ambicje, żeby KZN stał się być może już w przyszłym roku jednym z największych deweloperów w Polsce. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że KZN ma uzupełnić lukę, która jest coraz większa między mieszkaniami komercyjnymi, które najczęściej są kupowane z kredytów hipotecznych, na których ludzi coraz mniej stać, a mieszkaniami socjalnymi. Bardzo wiele osób jest w tej luce, to znaczy zarabia nieco więcej niż wymaga się, żeby otrzymać mieszkanie socjalne, a jednocześnie za mało, żeby dostać kredyt hipoteczny. I tutaj odpowiedzią jest właśnie KZN z ich propozycją mieszkań, w których jest dojście do własności, a jednocześnie te raty spłatu są mniejsze niż w przypadku rat kredytów komercyjnych. Liczymy na to, że rząd ten program będzie jeszcze mocniej wspierał w najbliższych miesiącach i liczymy na to, że pierwsze inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Pan ma kredyt hipoteczny?
Nie, na szczęście nie.
No, należy pan do tych szczęściarzy.
Tak, spłaciłem, miałem kredyt, udało mi się go spłacić przed czasem.
PiS nie wystawi osobnej listy, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę?
Mamy umowę koalicyjną podpisaną 1 października, której się zobowiązujemy do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mhm. Mamy też uzgodniony podział miejsc na listach. Wierzę, że Zjednoczona Prawica w kolejnym cyklu wyborczym będzie startować razem, bo tylko to daje nam szansę na zdobycie dobrego wyniku. Jeżeli się podzielimy, wrócą czasy sprzed 2014 roku, kiedy mniejsze ugrupowania przekraczały progu a Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji.
Donald Tusk zapowiada, że jeżeli będzie sprawować władzę w następnym rozdaniu, to nastąpi rozdział państwa od kościoła. Chciałabym, żeby pan przewodniczący skomentował takie deklaracje pana Tuska.
Tusk jest w tych swoich deklaracjach niezwykle labilny. Pamiętamy jego bardzo taki ostro antyklerykalny kurs w latach 90. Młodsi wyborcy tego nie pamiętają, ale mogą sobie wygooglować jego ataki na kościół później, w 2005 roku po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Kiedy starał się w wyborach prezydenckich o zdobycie większości Polaków, nagle okazało się, że jest osobą głęboko wierzącą. Teraz znowu widzi pewne trendy krytyczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce i stara się na nich płynąć. Z całą pewnością Tusk nie ma dzisiaj szansy na zdobycie takiej pozycji na scenie politycznej po wyborach, jaką miał w latach 2007-2014. Nawet gdyby, mam nadzieję, że tak się nie stanie, opozycja zdobyła większość, to ta koalicja będzie znacznie szersza i znacznie mniej spójna niż ta koalicja Platformy PSL-u z tamtych lat. I Tusk będzie musiał niestety rządzić w oparciu o lewicę i to jest scenariusz z punktu widzenia prawicy, wyborców prawicowych, dramatycznie zły. Dlatego właśnie nie możemy się podzielić jako Zjednoczona Prawica, dlatego musimy starać się każdego dnia, żeby rządzić jak najlepiej, żeby zasłużyć na zaufanie Polaków przez kolejne 4 lata.
Jak układają się dziś pana relacje z panem premierem Jarosławem Gowinem?
Nie mieliśmy kontaktu od wielu miesięcy. Pan poseł Gowin jest członkiem polskiego parlamentu, ja pracuję w Parlamencie Europejskim. Oczywiście bywam przy Wiejskiej na spotkaniach z naszymi członkami, z kolegami z PiS-u, ale nie widzieliśmy się już od wielu miesięcy. Ostatni raz się widzieliśmy chyba...
Jeszcze przed sporem czy po sporze?
Ostatni raz się widzieliśmy na spotkaniu zarządu porozumienia, gdzie Jarosław Gowin starał się nas wyrzucić z partii, gdy zaczęliśmy krytykować jego linię polityczną. Zresztą wszystko, co wtedy mówiliśmy, tym, że skończy jako, można powiedzieć, przybudówka PSL-u, się sprawdziło. Ale dla mnie to jest rozdział zamknięty, nie chciałbym do niego już wracać, trzeba myśleć o przyszłości.
A czy Jarosław Gowin jeszcze może wrócić do gry? Czy jeszcze ma taką furtkę minimalną otwartą do Zjednoczonej Prawicy, zdaniem pana? Czy nie chciałby pan go zobaczyć już?
Ja nie widzę ze strony Jarosława Gowina chęci powrotu, więc nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Oczywiście w polityce nigdy się...
Nigdy nie mówi się.
Tak, jest taka maksyma, natomiast nie sądzę, żeby w tej kadencji parlamentu było to realne.
Z perspektywy czasu to była słuszna decyzja, zdaniem pana?
Tak, dlatego że my już od dawna, blisko współpracując z częścią naszych kolegów, widzieliśmy, że oni podjęli strategiczną decyzję o wyjściu ze Zjednoczonej Prawicy. Dla nas współpraca ze skrajną lewicą, a do tego się sprowadza współpraca z PSL-em. PSL nie ma najmniejszych szans, żeby rządzić w Polsce samodzielnie. Będzie walczyć w najbliższych wyborach jak zwykle o przekroczenie 5% progu, a później przy najlepszym dla nich scenariuszu będzie rządzić z lewicą. Taka jest logika. Dla nas ten kierunek rządów z lewicą jest absolutnie niedopuszczalny. Szczerze mówiąc, ja nie byłem nigdy w Platformie, ale dziwię się kolegom, którzy wychodzili z Platformy w roku 2014, krytykując Platformę za skręt w lewo, a dzisiaj de facto wracają do tego samego obozu, który jest znacznie bardziej na lewo niż 8 lat temu.
Kończąc już naszą rozmowę, panie prezesie, co sprowadza szefa Partii Republikańskiej do stolicy Dolnego Śląska?
No jako prezes partii mam obowiązki też partyjne, do tych przyjemnych należy spotkania w terenie z naszymi działaczami. Nie ukrywam, że połączyłem przyjemne z pożytecznym, wczoraj był mecz Polska-Walia, jestem kibicem polskiej reprezentacji, mogłem być na stadionie osobiście i zdzierać gardło. Cieszę się, że Polacy wygrali. 2-1 to był mecz Ligi Narodów, więc może mniej prestiżowy niż eliminacje do Mistrzostw Świata czy Europy, ale te 3 punkty są bardzo ważne. Cieszę się, że stadion był niemal pełny, znakomita atmosfera. Bardzo podoba mi się ten stadion, jest jednym z niewielu stadionów, gdzie nie ma podziału na trybunę górną i dolną, to co bardzo ułatwia doping kibicom.
Za tydzień z Belgią będziemy grać. Jaki wynik pan obstawia?
No Belgowie to jest znacznie lepsza drużyna niż Walia, jedna z najlepszych na świecie, więc gramy na wyjeździe w Brukseli, będzie trudniej. bardzo ciężko, ale wierzę, że Polacy dadzą z siebie wszystko.
Wynik? Typujemy?
Serce mówi, że może zremisujemy, ale rozum mówi, że będzie bardzo trudno o zdobycie choćby jednego punktu.
Panie prezesie, ja mam nadzieję, że do przyjemności także należała wizyta w studiu Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Było bardzo miło, dziękuję bardzo.
Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej, dziękuję bardzo.